Kazachstan jest niekwestionowanym liderem gospodarczym w Azji Centralnej, Polska w Europie Środkowo-Wschodniej, powiedział prezydent Rzeczypospolitej. Andrzej Duda zachęcił polskich przedsiębiorców do nawiązywania kontaktów z kazachstańskimi firmami w takich sektorach jak budownictwo czy przemysł obronny. Prezydent Polski wraz z prezydentem Kazachstanu Nursultanem Nazarbajewem uczestniczyli dziś w polsko-kazachstańskim forum gospodarczym. Był to jeden z ostatnich punktów wizyty prezydenta Nazarbajewa w Polsce. Prezydent Andrzej Duda w krótkim wystąpieniu zwrócił uwagę, że potencjał współpracy pomiędzy krajami jest ogromny.
Chciałbym, żebyście odbierali to nasze dzisiejsze spotkanie na forum gospodarczym jako nowe otwarcie, jako zachętę do tego, aby wiązać się gospodarczo, jako zachętę do tego, aby szukać swoich szans biznesowych, gospodarczych, także na terenie Kazachstanu, państwa o gigantycznym potencjale, które może stanowić dla polskich biznesmenów otwarcie także i na inne kraje Azji Centralnej.
Wczoraj prezydenci przyjęli deklarację o współpracy gospodarczej między Polską i Kazachstanem. Podpisano też umowy pomiędzy rządami o readmisji osób i współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz porozumienie ramowe o współpracy między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Bankiem Rozwoju Kazachstanu. Rząd omawiał dziś wstępny projekt budżetu na 2017 rok. Dokument przygotowany przez Ministerstwo Finansów ma zostać przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w czwartek. Według resortu polska gospodarka ma się rozwijać w tempie 3,6%. Deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 2,9% PKB, a inflacja 1,3%. W projekcie zapisano, że dochody budżetu wyniosą ponad 324 miliardy złotych, wydatki około 383 miliardów, natomiast zakładany deficyt będzie nie większy niż 59 miliardów 300 milionów złotych. Niepokój niektórych ekspertów budzi właśnie kwestia deficytu. Jest on najwyższy od wielu lat. Poseł Janusz Szewczak, były wiceszef Sejmowej Komisji Finansów, uspokaja i zwraca uwagę, że rząd dba o zapewnienie źródeł finansowania deficytu.
Te deficyty były w ostatnich latach na poziomie między 45 a 55 miliardów złotych, więc one były bardzo wysokie. Problemem może nawet nie jest ta wielkość deficytu, bo czy to jest 50 miliardów, czy 55, czy 59, to nie jest aż taka astronomiczna różnica. Natomiast jest pytanie, po pierwsze, czy będą źródła finansowania tego deficytu, czyli czy będą źródła dochodów podatkowych, jak się będzie kształtować, będą wpływy podatkowe. I tu są dobre sygnały. Widać wyraźnie, że ta walka o uszczelnienie systemu podatkowego i zahamowanie tego, co mieliśmy w minionych latach, czyli takiego, bym powiedział, rozboju w biały dzień, gdzie po prostu te pieniądze uciekały nam w dziesiątkach, a właściwie setkach miliardów złotych.
W myśl projektu budżetu nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ma wynieść 5%, a wzrost zatrudnienia w gospodarce 0,7%. Dokument ma zostać przyjęty na posiedzeniu rządu. Zarządów prezydent Warszawy Henny Gronkiewicz-Waltz miała miejsce złodziejska reprywatyzacja, powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek. Dodał, że rząd na razie nie rozważa wprowadzenia zarządu komisarycznego. Wcześniejsze w kancelarii prezesa Rady Ministrów Beata Kempa zapowiedziała, że prezydent stolicy powinna podać się do dymisji. Prokuratura prowadzi już kilkanaście postępowań w sprawie warszawskich nieruchomości. Od kwietnia decyzje reprywatyzacyjne ratusza bada CBA. Kontrola dotyczy głównie decyzji o zwrotach nieruchomości przejętych dekretem Bieruta z 1945 roku. Rzecznik rządu Rafał Bochenek podkreślił, że proces reprywatyzacji należy bardzo szczegółowo wyjaśnić.
Najbardziej złodziejska reprywatyzacja miała miejsce za czasów Hanny Gronkiewicz-Waltz i myślę, że tu należy się na tym skupić. Hanna Gronkiewicz-Waltz teraz próbuje obarczać winą również inne osoby, aczkolwiek myślę, że nie powinna umywać rąk, bo to taka tradycyjna strategia Platformy Obywatelskiej, tylko powinna skupić się na tym, aby wytłumaczyć się z tego, dlaczego właśnie za czasów jej rządów dochodziło do tego typu działań w naszej stolicy.
Na skutek wejścia w życie tak zwanego dekretu Bieruta nastąpiło przejęcie wszystkich gruntów w granicach miasta przez Skarb Państwa. dekretem uzasadnianym racjonalnym przeprowadzeniem odbudowy stolicy i dalszej jej rozbudowy zgodnie z potrzebami narodu objęto około 12 tysięcy hektarów gruntów, w tym około od 20 do 24 tysięcy nieruchomości. W Sejmie odbyła się konferencja poświęcona homoreferendum, które odbyło się rok temu w Irlandii. W spotkaniu wzięli udział działacze katoliccy z Irlandii. 62% Irlandczyków poparło zalegalizowanie związków tej samej płci, 38% było przeciw. Konferencję w Sejmie zorganizowali politycy prawicy Rzeczypospolitej. Przypomnieli, że walka o naturalną rodzinę trwa od dawna. Także w Polsce rząd PO-PSL podjął próbę wprowadzenia tzw. ustawy o związkach partnerskich. Europoseł Marek Jurek, prezes prawicy Rzeczypospolitej, zwrócił uwagę, że Europa Środkowa na tle całego starego kontynentu dotychczas broniła praw rodzin.
Tak było na Słowenii, tak było na Słowacji, tak było w Chorwacji, ale nic nie jest zdecydowane. Spór, jak widzimy, jest sporem europejskim, bo kontestowane jest nie dobro jednego narodu, nie dobro Irlandii, nie dobro Polski, nie dobro każdego innego narodu, ale kontestowane są uniwersalne zasady życia społecznego, na których opiera się życie każdego narodu. Co więcej, zasady, które budują więź rodziny, a więc również budują więź każdego narodu.
Dr Fidel Mahilie James, była senator, mówiąc o wynikach irlandzkiego homoreferendum, tłumaczyła, jak rząd przekonał obywateli do poparcia legalizacji związków dewiantów seksualnych. Podkreślała, że większość Irlandczyków to katolicy.
W takim środowisku 62% głosujących opowiada się za małżeństwem osób tej samej płci, więc ja zadawam pytanie, ponieważ wynik jest taki, ponieważ przedstawiano to jako podejście chrześcijańskie. Otóż moja teściowa ma 87 lat, matka mojego męża, i ona głosowała za wprowadzeniem małżeństw tej samej płci, a przecież jest katoliczką wierzącą, ale ma wnuka, który jest gejem.
Między innymi dr Fidel Mahilie-Ims będzie gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Dziś obchodzimy 77. rocznicę zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow. To był czwarty rozbiór Polski, powiedział profesor Wojciech Polak, historyk. W Moskwie 23 sierpnia 1939 roku ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy i Związku Radzieckiego zawarli porozumienie i podzielili terytorium naszego kraju. Tajny protokół paktu o nieagresji zapowiadał współpracę militarną i polityczną, a także dzielił wpływy. Protokół ten pozbawił Polskę suwerenności. Polska miała w jego wyniku przestać istnieć, podkreśla profesor Wojciech Polak.
Był to niewątpliwie rozbiór, była to zbrodnia, dwaj zbrodniarze reprezentujący niby odmienne systemy ideologiczne, no z jednej strony nazizm, z drugiej komunizm. Okazało się jednak, że te systemy są na tyle bliskie, że oni się potrafią ze sobą dogadać i ze sobą współpracować. Można powiedzieć, że Polska, która znalazła się w kleszczach, nie miała właściwie żadnych szans.
Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow nie tylko umocniło strategiczną pozycję Niemiec, ale sprawiło też, że wojna o Polskę stała się nieunikniona. Niemcy zaatakowały 1 września 1939 roku, natomiast ZSRR, realizując postanowienia paktu i gwałcąc wszelkie traktaty podpisane z Polską, dokonał agresji 17 września. 23 sierpnia, w rocznicę podpisania paktu, obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na południu, wschodzie i w centrum możliwy słaby deszcz. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna przeważnie od 22 do 26 stopni. Nad samym morzem jutro i w dolinach karpackich chłodniej. Miejscami 19-21 stopni. Wiatr słaby, północny, miejscami zmienny. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali i będzie się utrzymywać. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.